Mamy dla Państwa dzisiaj książkę Dymy nad Birkenau Seweryny Szmaglewskiej, a łączymy się z Warszawą z synem Seweryny Szmaglewskiej, panem profesorem Jackiem Wiśniewskim. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Ja tylko dodam, że mogę chyba to zrobić, że pan jest specjalistą od literatury angielskiej.
Tak, tak. Ja byłem przez długie lata profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Anglistyki. No, w ostatnich kilku latach przeniosłem się do Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
I poezja brytyjska i amerykańska bliską panu jest.
Tak, i poezja, i proza.
Ja
pisałem o literaturze wojennej, pierwszej wojny światowej, hiszpańskiej wojny domowej, II wojny światowej, a nawet o Wietnamie.
Panie profesorze, przedwczoraj, czyli 2 lutego bodajże, miał pan spotkanie w Instytucie Historycznym w Warszawie.
Tak.
To było spotkanie z panem Jackiem Wiśniewskim, czyli synem Seweryny Szmaglewskiej, autorki książki Dymy nad Birkenau. I podczas tego spotkania, jak słyszałam, można było zobaczyć maszynę do pisania pana mamy.
Tak, tak, to prawda.
Listy z obozu, grypsy, zdjęcia, tak. O, cudowne. To są pamiątki wydania Dymów nad Birkenau i bransoletkę uplecioną dla autorki przez przyszłego męża, czyli pana ojca, także tak. Zresztą więźnia Auschwitz-Birkenau.
Tak, mój ojciec był więźniem w Oświęcimiu, a w późniejszych latach również napisał 4 książki wspomnieniowe, które dotyczą nie tylko samego obozu, ale również tego Marszu Śmierci pod koniec 1944 roku. No i prawie roku, który ojciec spędził w amerykańskiej strefie okupacyjnej w Niemczech, służąc w kompaniach wartowniczych.
Pana matka spotkała się z pana ojcem Witoldem właśnie w obozie, choć oni znali się już troszkę wcześniej, prawda?
Tak, znali się, ponieważ obydwoje byli studentami w Warszawie pod koniec lat 30. Znali się towarzysko. Ojciec studiował architekturę w szkole Wawelberga, natomiast mama była studentką Wolnej Wszechnicy, mieszkała w akademiku przy ulicy Polnej. Znali się, ale nie byli parą. I dopiero w Oświęcimiu rozpoznali się i zakochali w sobie.
I umówili się, że jeżeli przeżyją obóz, przeżyją wojnę, to spróbują stworzyć rodzinę po wojnie. I tak się stało.
No tak, to im się udało, na szczęście. Ja myślę, że szanse na to, żeby obydwoje przeżyli nie tylko sam obóz, ale później te koszmarne właśnie dni i tygodnie marszu, kiedy to ta esesmańska załoga Oświęcimia wypędzała transporty i prowadziła je gdzieś tam na południe Niemiec. No ale szczęśliwie udało się obydwojgu przeżyć.
To bardzo ciekawa historia, możemy o niej powiedzieć, przecież nie zdradzamy wszystkiego. Zresztą Dymy nad Birkenau ukazały się teraz po raz 22, jeżeli
tak,
mnie
tak, to jest 22 wydanie.
Nie myli.
Ono jest zmienione, poszerzone, ono ma ciekawe fragmenty esejów krytycznych, recenzji publikowanych na temat tej książki, bardzo znanych i cenionych profesorów literatury polskiej, również Wacława Sadkowskiego, niegdyś redaktora naczelnego Literatury na Świecie. No są też tam listy z obozu, są grypsy, są rysunki.
No rysunki mamy, ale ja chciałabym wrócić do tej ucieczki z Marszu Śmierci mamy, bo to też było bardzo traumatyczne dla mamy wydarzenie, ale ponieważ mama była harcerką,
tak,
to udało jej się uciec, bo miała białe, razem ze swoją koleżanką, miała białe prześcieradła.
Tak,
były wtedy straszne zimy.
Umówiły przygotowały się w ten sposób, że gdzieś z pralni obozowej ukradły jakieś wielkie prześcieradło białe. No i wykorzystując to, że styczeń 45 roku był mroźny i śnieżny, to im udało się wskoczyć gdzieś do rowu, przykryć się tym wielkim prześcieradłem i cały transport przeszedł i one nie zostały zauważone.
A to był 18 stycznia 1945 roku.
45, tak.
45, dobrze. Panie profesorze, chciałam zapytać, kiedy pierwszy raz, bo przecież pan ma jeszcze brata, prawda?
Tak, tak.
Kiedy pierwszy raz dowiedzieliście się panowie o rodzicach, że byli więźniami w Auschwitz-Birkenau?
Wie pani, to trudno powiedzieć. Ja myślę, że myśmy zawsze wiedzieli, chociażby dlatego, że rodzice mieli wytatuowane numery i jako całkiem małe dzieci pytaliśmy, skąd te numery, co one oznaczają i rodzice jakoś nam tam w uproszczonej formie na pewno odpowiadali, opowiadali o tych doświadczeniach wojennych. No i potem im byliśmy starsi, tym więcej się dowiadywaliśmy. Przyszedł taki czas, kiedy chyba w wieku lat 13 ja przeczytałem po raz pierwszy Dymy nad Birkenau. No i wtedy już wiedziałem niemal wszystko. Mówię, że niemal wszystko, dlatego że relacja Dymów nad Birkenau jest dość specyficzna. Ona jest utrzymana w takim stylu reportażu czy raportu, sprawozdania. Tam nie ma elementu fikcji i poza tym również narrator jest bardzo, bardzo wycofany. Jakby ważniejsze były same fakty dotyczące obozu i tego, co doświadczali wszyscy więźniowie, a nie tylko jedna moja mama. To chodziło o to, żeby pokazać taki przekrój, taką panoramę tego obozowego życia. Więc tam bardzo trudno znaleźć zdanie, które rozpoczyna się od słowa ja. Tam podmiotem tych słów, tych zdań są takie słowa jak więzień, człowiek, ktoś. Natomiast nie ma właściwie Seweryna Szmaglewska jest jakby schowana za podwójną gardą.
Ale książka, bo myślę o tym pierwszym wydaniu, a pierwsze wydanie ukazało się w Czytelniku.
Tak.
Niektórzy z państwa słuchaczy Radia Zachód, ja też mam taką książkę, która była u moich rodziców, dziś jest u mnie to pierwsze wydanie właśnie z Czytelnika. Ta książka powstała bardzo szybko, bo ona się ukazała, to pierwsze wydanie, już w grudniu 1945 roku, kiedy mama z tego marszu śmierci uratowana powróciła do swojego Piotrkowa Trybunalskiego i zaczęła tam pisać książkę na strychu przy ulicy Parkowej 38.
Tak, tak. Jest ten dom, zachował się szczęśliwie. W tej chwili tam jest przedszkole, no ale jednak przy wejściu jest tablica pamiątkowa, która wspomina mamę i fakt, że właśnie w tym domu powstała ta książka.
Pisała bardzo szybko, bardzo tak powiedziałabym zachłannie czasowo,
tak.
Bo przecież jest dużo wspomnień mamy o pisaniu tej książki. Pan także na wszelkich spotkaniach poświęconych dymom opowiada też o mamie i ta książka powstawała tak szybko, żeby nie zapomnieć ani jednego zdarzenia, wydarzenia, ani jednej ofiary, bo ona... Ta książka, te dymy nad Birkenau były poświęcone tym osobom, które już nic nie mogły powiedzieć.
No tak, to prawda. To znaczy ja od czasu do czasu słyszałem od kobiet, które były z mamą w Oświęcimiu. Ostatnio to była relacja od pani Ireny Manowej, która jeszcze żyje, była od mamy sporo młodsza, kiedy trafiła do obozu. I te kobiety wspominają, że mama jakby uczyła się tego obozu na pamięć. faktów, nazwisk, jakichś danych dotyczących liczb czy wielkości baraków, wielkości samego terenu Oświęcimia II, czyli Birkenau. Tak jakby już przygotowywała się do napisania tej książki. No i potem rzeczywiście książka powstawała bardzo szybko. No musiała powstawać bardzo szybko, bo w tych powojennych realiach już po kilku miesiącach zaczęła partiami oddawać książkę do wydawnictwa. Książka jeszcze nie była skończona, jeszcze powstawały kolejne części, kolejne rozdziały. Książka jest uporządkowana chronologicznie od roku 1942 do 1945. I ten sposób pisania no musiał oznaczać, że praca była bardzo intensywna od rana do wieczora. I rzeczywiście stopka redakcyjna podaje datę listopad 1945 roku.
Ja zacytuję pana mamę, która powiedziała o tej książce tak. Pisałam w obawie, że hitlerowcy umiejący w mistrzowski sposób zacierać ślady swoich zbrodni zdołają zatrzeć je tak, by uniknąć kary. Pisałam jednym tchem jak zeznanie świadka przed sądem, niemal akt oskarżenia w przekonaniu, że uzupełniony innymi dowodami natchnie on narody wolą unieszkodliwienia mordercy. Zresztą podczas procesu norymberskiego książka pana mamy została dołączona do aktu oskarżenia przeciwko niemieckim zbrodniarzom wojennym.
Tak, to prawda. To prawda i to było również niesamowite wydarzenie, że mama wkrótce po opublikowaniu tej książki została zaproszona, żeby wystąpić w charakterze świadka na procesie norymberskim.
Jednego z dwóch z Polski.
Tak, tak. Mhm. I szczęśliwie zachowało się nawet nagranie filmowe, które można w YouTubie znaleźć.
Tak jest, w internecie jest. Tłumaczem z rosyjskiego pochodzenia, nie wiem, Kazachstanu chyba on był, ale siedzi mama i siedzi tłumacz obok niej. Rzeczywiście to nagranie możecie państwo na YouTubie zobaczyć i zeznaje w sprawie dzieci i kobiet w ciąży.
I również mówi o losie kobiet, które trafiły do obozu jako ciężarne. Mówi o tragicznym losie dzieci żydowskich, które natychmiast były likwidowane. I również mówi o tym, jak okropnie, jak brutalnie były traktowane kobiety przed rozwiązaniem i w połogu. No coś niesamowitego. Ja może jeszcze tylko dopowiem. Wspomniała pani o tym spotkaniu w Warszawie dwa dni temu. Ja chcę powiedzieć, że to się odbywało w Żydowskim Instytucie Historycznym, który jest no nieprawdopodobnym miejscem właśnie pamięci. Tam tego samego dnia obejrzałem wystawę dotyczącą archiwum Ringenbluma i chciałem zachęcić wszystkich, którzy się interesują tym tematem wojny i okupacji, do odwiedzenia tego miejsca. To jest centrum Warszawy, niedaleko Placu Bankowego.
Mhm. Ja może jeszcze dodam, że to jest też ciekawa historia, bo w Norymberdze pana mamie udało się odnaleźć pana ojca.
Tak.
I dopiero razem wrócili do Polski i dzięki temu możemy z panem dzisiaj rozmawiać. I chciałabym, skoro wrócił pan do Warszawy na to spotkanie, chciałabym zapytać, czy było takie pytanie, które pana zaskoczyło podczas tego spotkania?
Chyba nie. Zaskoczyła mnie obecność kilku osób, z którymi straciłem kontakt kilkadziesiąt lat temu. Przyszedł syn pani Ireny Manowej, z którą mama była w Oświęcimiu. Przyniósł przepiękne fotografie, których nie pamiętałem, nie wiedziałem, że w ogóle istnieją. Szczęśliwie jest to pan, który jest fotografem czy fotografikiem, obiecał mi, że zrobi kopię tych zdjęć. On mi opowiadał ciekawe historie właśnie o sytuacji, kiedy moja mama w roku 40 bodajże czwartym, czyli dziewczyna 28-letnia, już doświadczona więźniarka Oświęcimia, poznaje 18-letnią dziewczynę o imieniu Irena i pomaga jej przeżyć pierwsze dni i pierwsze tygodnie. I pani Irena zawsze twierdziła, że dzięki temu treningowi nauczyła się po prostu tego, jak w obozie można przeżyć. To było bardzo, bardzo interesująca rozmowa.
Powiedzieliśmy jeszcze, panie profesorze, tak, że pana mama, czyli Seweryna Szmaglewska, trafiła do obozu w wieku 26 lat i tak, spędziła tam prawie 1000 dni.
Tak, tak, 2,5 roku dokładnie, tak.
Chorowała na tyfus, cudem przeżyła. To wszystko znajdą państwo w tej książce Dymy nad Birkenau. Przypominam, najnowsze wydanie wydawnictwo Pruszyński i spółka właśnie się ukazało, dlatego o tym rozmawiamy. Ale powiedział pan w jednym z wywiadów, że Dymy nad Birkenau były książką napisaną z poczucia obowiązku, pewnej misji, takiego moralnego długu wobec wszystkich ludzi, którzy trafili do obozu i nigdy już stamtąd nie wyszli, a było to ponad 1 100 000 osób.
No właśnie, a ja myślę, że to jakby motywacja była dwojakiego rodzaju. To na pewno była chęć stworzenia raportu i aktu oskarżenia jednocześnie, ale myślę, że to również była próba wyrzucenia z siebie tych okropnych wspomnień. Jakaś taka spontaniczna psychoterapia, żeby już nie musieć o tym myśleć, rozmawiać, wspominać, roztrząsać. Chociaż, jak wiemy, w późniejszych latach mama wciąż do tego tematu wojny i okupacji w swojej twórczości wracała.
Książka Dymy nad Birkenau, przypominam, pierwsze wydanie, tam pan zaznaczył, że to był listopad 1945 roku, a to jest już 22 wydanie. Książka Dymy nad Birkenau ukazała się na całym świecie, można powiedzieć, ale nigdy w Niemczech.
No właśnie, to jest ciekawe, że wkrótce po zakończeniu procesu norymberskiego były wydania amerykańskie, było wydanie czeskie, bułgarskie, rosyjskie, ukraińskie. W późniejszych latach również dołączyły do tego takie kraje jak Hiszpania, Holandia. Nawet był przekład mongolski, ale nie wiem, co się stało, dlaczego w końcu książka się w Mongolii nie ukazała. Natomiast obszerne fragmenty Dymów nad Birkenau publikowane były nawet w Indiach w języku dość egzotycznym dla Polaków, w języku telugu. Ja bardzo się cieszę z tego, że będzie wydanie niemieckie. Ono będzie w tym roku.
Będzie, tak?
Tak, to jest zasługa wspaniałej tłumaczki polskiej literatury na język niemiecki, pani Marty Kijowskiej, która prawie dokładnie rok temu opublikowała w niemieckiej gazecie Süddeutsche Zeitung artykuł, w którym napisała po prostu, że to jest skandal, to jest zgroza, że niemieccy czytelnicy jeszcze nie mają dostępu do tej książki. No i szczęśliwie zainteresowanie wydawców było duże. Wybraliśmy renomowane wydawnictwo z Frankfurtu nad Menem i mamy nadzieję, że do tych słynnych targów książki, które są organizowane we Frankfurcie w jesieni, że książka będzie już gotowa.
W jakim sensie jest to zwycięstwo pana mamy po 75 latach?
No w pewnym sensie tak. Chociaż trzeba wydawnicze... powiedzieć, że Niemcy czekali aż 75 lat. To jest jakby już trzecie pokolenie Niemców, którzy no najwyraźniej już są skłonni poznać prawdę o tym, czym okupacja była na ziemiach polskich.
Panie profesorze, lepiej późno niż wcale jest.
Nie, no oczywiście.
Zgadzam takie mądre zdanie. Natomiast chciałabym powrócić jeszcze do tego obozu, bo powiedział pan, że byliście z bratem nastolatkami, kiedy tak. przeczytaliście tę książkę.
Tak.
A kiedy pierwszy raz pojechał pan do obozu?
No, ja dokładnej daty nie pamiętam.
Ale będąc dzieckiem, jeszcze z rodzicami, czy później już?
Nie, nie, z rodzicami pojechaliśmy na początku lat 60., czyli ja mogłem wtedy mieć lat 12 lub 13. Była taka szkolna wycieczka zorganizowana do Krakowa i przy okazji też miała być wizyta w Muzeum Oświęcimskim. I wtedy moi rodzice poprosili, żebym ja jednak na tą wycieczkę ze szkołą nie jechał. Obiecali, że pojedziemy do Oświęcimia we czwórkę, rodzice i nas dwóch braci. I tak się stało. I pamiętam, że to było wstrząsające, traumatyczne doświadczenie dla mnie, ale jednak obecność rodziców bardzo, bardzo była taka krzepiąca.
Dymy nad Birkenau, to najnowsze wydanie, ocenia pan w związku z tym, że tam jest cały ten ostatni rozdział, to są listy z obozu, przecudne listy, kiedy pana mama do pana babci zwraca się: matuchno, matusieńko, moje kochanie. Listy są szalenie wzruszające. Oczywiście na odkrytych kartkach, bo hitlerowcy chcieli wiedzieć, co i jak się pisze. To jeszcze w języku niemieckich oryginałów były takie kartki pocztowe. Nie? Wszystko to jest w pana posiadaniu.
Tak, tak, ja to przechowuję. Oczywiście po raz pierwszy wydawnictwo Pruszyński postanowiło opublikować te listy.
I rysunki przede wszystkim
to
mamy
są
też.
Są oryginały niemieckie i jest dobrze zrobiony przekład na język polski. Należy pamiętać, tam jest zresztą taka uwaga od redakcji, że to są pisma, które były cenzurowane. Wobec tego nie wolno było całej prawdy o obozie napisać. Można było tylko próbować przemycić pewne fakty. No i jeszcze trzeba też pamiętać o tym, że moja mama pisała te listy do swoich przybranych rodziców, tak. ponieważ ona była sierotą. Straciła rodziców bardzo wcześnie i nigdy nie była adoptowana, ale była pod opieką wspaniałych państwa matusiaków.
Dlatego te listy są tak piękne właśnie i cudowne.
Tak, no ona na pewno tęsknota za domem, za tą przybraną matką, chęć przeżycia i powrotu, to na pewno w tych listach można wyczytać.
To jest, proszę państwa, prawie z rysunkami, tymi listami dołączonymi po raz pierwszy przez wydawnictwo Pruszyński i spółka, prawie no, do spisu treści 614 stron.
Tak.
22 wydanie dla następnego pokolenia, dla tych, co chcieliby wiedzieć, żeby jakieś Auschwitz znowu nie spadło z nieba.
Tak, tak, jak powiedział Marian Turski w trakcie uroczystości w Oświęcimiu 27 stycznia. Ja może jeszcze tylko dodam, że wydawnictwo się bardzo postarało. Książka jest pięknie wydana, pięknie oprawiona. To jest twarda oprawa. Jest ponad 100 stron tych dodatkowych materiałów, esejów krytycznych, rysunków, fotografii. Także myślę,
w kolorach czarno-białych. Okładka jest biała, grzbiet czarny, są oczywiście druty kolczaste. Tytuł i druty w kolorze czarnym, jest zauważalna. Zresztą cały czas była zauważalna. Jeszcze może dodam, panie Jacku, że mama jest także autorką kultowych dla tak. młodzieży Czarnych stóp.
Jeżeli a to ktoś już zasługa
nie pamięta.
Moja i mojego brata, bo w pewnym momencie zaprotestowaliśmy i poprosiliśmy mamę, żeby napisała jakąś książkę również dla młodzieży, a nie tylko takie smutne książki dla dorosłych.
Ja myślę, że niektórzy bardziej wiedzą, że Seweryna Szmaglewska jest autorką Czarnych Stóp.
To prawda.
A czasami się gdzieś zetknął z dymy nad, z książką Dymy nad Birkenau i też widzą Seweryna Szmaglewska. Ja mam taką osobę, która zupełnie nie wiedziała, że jest autorką Dymów.
Tak, tak. To prawda.
Pan zachowuje mamę w pamięci, opowiada pan o mamie, jeździ pan tam, gdzie pana zapraszają i jednocześnie wozi pan ze sobą tę bransoletkę,
tak,
zrobioną przez pana ojca dla mamy w obozie z kolorowych wężyków. I ona także jest w pana posiadaniu. Nigdy pan nie chciał oddać tych dokumentów do Muzeum w Auschwitz?
Nie,
tych przedmiotów, maszyny?
Nie, nie miałem, nigdy nie miałem takiej potrzeby. Sądzę, że Muzeum w Auschwitz jest znakomitym miejscem, gdzie być może w przyszłości te wszystkie rzeczy trafią. Ja muszę powiedzieć, że jestem w kontakcie z muzeum, jestem w kontakcie z dyrektorem Cywińskim, jego zastępcą, panem Piuro, z wydawnictwem muzeum. Rozmawiamy o tym, żeby angielska wersja Dymów nad Birkenau była wyeksponowana w księgarni przy Muzeum Oświęcimskim. A moim marzeniem byłoby to, żeby można było tej właśnie księgarni przy Muzeum Oświęcimskim kupić Dymy nad Birkenau albo po polsku, albo po angielsku, albo po niemiecku. Będę próbował namówić niemieckiego wydawcę, żeby jednak przysyłał partiami swój nakład również do Polski, żeby osoby odwiedzające muzeum, na pewno czujące potrzebę dowiedzenia się więcej, mogły na miejscu zaopatrzyć się w taką książkę. Myślę, że turyści z Izraela czy z Japonii również chętnie taką obcojęzyczną wersję by kupili.
Opowiada pan o matce od lat, ale opowiada pan też o ojcu, który żył w cieniu matki. No i opowiada pan też, sądzę, że o konsekwencjach bycia dzieckiem dwojga więźniów Auschwitz.
Mhm.
Tak myślę. Tak. Nie byłam na tym spotkaniu, ale tak myślę.
No na pewno. Ja się przyznaję do tego, że przez całe prawie swoje zawodowe życie zajmowałem się literaturą wojenną właśnie. Angielską i amerykańską. No z konieczności też musiałem wiedzieć sporo o polskiej literaturze wojennej. Niektórych autorów nawet poznałem osobiście jako bardzo młody chłopiec, czy to Wojciecha Żukrowskiego, czy Tadeusza Borowskiego, a nawet Zofia Naukowska kiedyś mnie znalazła w jakimś kojcu, jak byłem bardzo, bardzo małym dzieckiem. Także rzeczywiście to chyba nie był zbieg okoliczności, że akurat literaturą wojenną się zająłem. Przyznaję się, że w ostatnich latach troszkę zmęczony tą tematyką, teraz zajmuję się angielskimi poetami romantycznymi.
Ale pana mama, to już ostatnie stwierdzenie, być może nawet pytanie na koniec naszego spotkania na antenie Radia Zachód, w Radio Wieczorze takiej audycji, z książką Dymy nad Birkenau dla słuchaczy, angażowała się przez całe życie w celu zachowania pamięci o ofiarach nazistowskich obozów koncentracyjnych, ale nie do końca uporała się z wojennymi wspomnieniami, jak wiem z kilku artykułów o jej życiu.
Tak, to prawda, to prawda. Kiedy jeszcze była młoda i energiczna, angażowała się w pracę Głównej Komisji Badania Zbrodni hitlerowskich, była członkiem ZBOWiD-u, chyba nawet przez jakiś czas wiceprezesem ZBOWiD-u. Poza tym bardzo była aktywna i w PEN-klubie, i w Związku Literatów Polskich w Łodzi i w Warszawie. Faktycznie pod koniec życia miała poważne kłopoty, miała depresję. Był też taki okres, kiedy nadużywała środków uspokajających i nasennych. no to był stan, który się pogarszał, zwłaszcza po śmierci ojca, który zmarł kilka lat przed nią.
Seweryna Szmaglewska zmarła w 1992 roku.
7 lipca.
7 lipca. Panie profesorze, bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę, bo to są ważne czasami rozmowy Polaków. Bo
ja czyni, również bardzo dziękuję.
Czyni pan to dla tych, którzy nie pamiętają, albo nie chcą pamiętać, albo interesują się czymś innym, bo są młodzi, bo ta sprawa Auschwitz gdzieś daleko.
Tak,
chociaż jak pan profesor Turski powiedział, no zawsze gdzieś to się wszystko zacząć może.
Tak, i może się zacząć tak niepostrzeżenie i małymi kroczkami rozwinąć się do czegoś patologicznego. Mhm. Chyba następnego dnia po uroczystościach w jakimś programie telewizyjnym pan Michał Komar odpowiadał na pytania dziennikarki, co można zrobić, co młodzi ludzie mogą zrobić, żeby tego typu straszna historia się nie powtórzyła. I pan Komar powiedział, jednym słowem odpowiedział na to pytanie, powiedział czytać. Czytać takie właśnie książki, jak Dymy nad Birkenau.
Czytać. I to jest także zadanie we wtorkowe Rady Wieczory, kiedy państwu książki prezentuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Jacek Wiśniewski, syn Seweryny Szmaglewskiej i Witolda Wiśniewskiego, był gościem Rady Wieczoru Radia Zachód. Dziękuję bardzo. Dobrego
dziękuję
wieczoru
bardzo
życzę panie profesorze.
Pozdrawiam Zieloną Górę.